Godzina 8.44 to jest poranek wnet Warszawa 87.8, Kraków 95.2, wnet.fm na całym świecie, wszędzie, pewnie i w Afryce, i na Półwyspie Arabskim. A w naszym studiu, proszę Państwa, są kolejni goście, pan Francesco Martialis, dyrektor Caritas Djibouti. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I jest z nami też pan Maurycy Pieńkowski, Caritas Polska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan Francesco Martialis przyjechał do nas w sprawie sytuacji w Jemenie, ale może najpierw powiedzmy kilka słów o Djibouti, bo nie wszyscy nawet wiedzą, gdzie to w ogóle jest i co tam się dzieje.
Okay, Djibouti is a very small country in east of Africa, and it's probably the only peaceful country in this area, because we are surrounded by Somalia, Yemen and other countries in bad situation.
Djibouti to jest bardzo małe państwo we wschodniej Afryce. Jest to też taka wyspa bezpieczeństwa, znaczy to jest takie miejsce, gdzie rzeczywiście nie ma konfliktów, nie ma jakiegoś specjalnego problemu, jak się porówna do krajów, które właśnie otaczają Djibouti, czyli Somalia, Etiopia czy Jemen.
Jaka jest sytuacja religijna w Djibouti?
Good question. So Djibouti is a officially Muslim country and there are not even 1% of Catholic in the country. All are foreigners.
W Djibouti jest ponad 99%, znaczy społeczeństwo Djibouti to jest w 99% muzułmańskie społeczeństwo, tylko 1% to są chrześcijanie i dodatkowo trzeba pamiętać, że ci chrześcijanie, którzy tam są na miejscu, ten 1% to są głównie przyjezdni. Że...
So we can stay there, we can pray there, but we cannot show our faith, we cannot say anything about our faith.
Możemy tam być, możemy swoją wiarę praktykować, ale nie możemy jakby o niej mówić, nie możemy się nią dzielić publicznie.
A czy jest tak, że taka organizacja Caritas może tam działać swobodnie i wypełniać swoją misję?
Is Caritas having any problems with working? Is there any problems from the government, for example? You know, Caritas is the oldest humanitarian organization, so we are known, we are respected for what we do. Not for what we could say, but for what we do, we are respected by the population.
Caritas Djibouti jest najstarszą organizacją charytatywną w Djibouti, także spotyka się z wielkim szacunkiem tutaj ludzi, którzy tam mieszkają. Także dopuszcza się tutaj, prawda, w drodze wyjątku tutaj większe uprawnienia właśnie dla tej organizacji.
Spotkaliśmy się, żeby rozmawiać o kryzysie humanitarnym, który jest w tej chwili w Jemenie. Powiedzmy kilka słów na temat sytuacji w tym kraju i jej przyczynach.
No to może ja rzeczywiście tutaj dopowiem. Mamy tutaj najświeższe informacje. No proszę sobie wyobrazić sytuację, w której w kraju, w którym żyje 29 milionów osób, 22 potrzebuje w tym momencie podstawowej pomocy humanitarnej. To jest niestety kryzys, który dotyka tutaj każdego. W każdej części kraju, tam ten kraj jest podzielony na różne regiony i niestety w żadnym nie ma spokoju. Konflikt trwa już od 2015 roku, także mówimy o społeczeństwie, które już jest wymęczone wojną. To już jest taki konflikt, który najstarsi słuchacze mogą kojarzyć tylko właśnie z II wojną światową. W sensie mamy dokładnie do czynienia z tym samym, co było na ziemiach polskich. Głód, choroby, cierpienie niewinnych, ponieważ przede wszystkim, no można powiedzieć, morduje się cywili, morduje się ludność, która nie ma jakby nic bezpośrednio do sprawy konfliktu. Jest sytuacja też bardzo skomplikowana, ponieważ są różne strony, między innymi są rebelianci Huti, jest strona rządowa, ale są też na przykład organizacje terrorystyczne, Państwo Islamskie, Al-Kaida, Półwyspu Arabskiego, także sytuacja jest tam bardzo skomplikowana i niestety kraj jest w izolacji, także ta pomoc, która mogłaby trafiać szerzej z całego świata, nie może niestety dotrzeć do tych najbardziej potrzebujących. Spotkaliśmy się jako Caritas Polska z bardzo trudną sytuacją, żeby właśnie tam wykorzystać jakiekolwiek kanały, żeby tam dotrzeć z pomocą, bo niestety i porty, i właśnie drogą lotniczą jest po prostu bardzo ciężko tam się w tym momencie dostać. Więc mówimy o narodzie, o ludziach, którzy w tym momencie oczekują tej pomocy i widzą, że po prostu ona nie może przybyć. A mówimy o prawie 9 milionach ludzi, którzy po prostu żyją w głodzie. W sensie to nie jest taki głód, który się dopiero rozpoczął. Najczęściej to już od kilku lat po prostu dzieci nie mają co jeść. I dziesiątkami tysięcy umierają.
No i co możemy teraz w tej sytuacji zrobić? Co robi Caritas?
So, those people coming from Yemen, they are crossing the sea to reach Djibouti. It's only 20 kilometers. So it's a short distance.
Wielu Jemeńczyków szuka swojego ratunku właśnie w pobliskim Dżibuti, bo to jest tylko 20 kilometrów drogą morską przez małą cieśninę.
And when they arrive, they are almost dying because of starvation. They are in such miserable situation. So we try to provide the basic services.
Właśnie ci uchodźcy, którzy do nas docierają, są tak w tragicznym stanie, że tego się nie da opisać. Są przede wszystkim właśnie skrajnie wycieńczeni głodem. I jak docierają do nas, to staramy się zrobić wszystko, co możemy, żeby im pomóc na wszystkie podstawowe kwestie, typu właśnie żywienie, dać uchodźcy coś do picia, wody.
Yes, not only material support like food or medical care or psychosocial, but also we want to welcome them as brothers and sisters. This is our main focus as well.
Oprócz oczywiście tych podstawowych darów, jakie niesiemy, czyli właśnie żywność, ubrania, leki, niesiemy im też taką braterską pomoc. Oferujemy, prawda, nas jako właśnie ich braci i siostry, którzy widzą w nich człowieka i którym chcą właśnie pomóc w ich godzinie próby, przede wszystkim w ich najtragiczniejszym momencie w życiu.
Czy to jest tak, że oni są w jakimś jednym miejscu, w jakimś jednym obozie? Jaka jest taka sytuacja, gdzie oni mieszkają?
Where exactly located the refugees from Yemen?
So right now there are 5,000 Yemeni refugees in Djibouti.
W tym momencie jest 5,000 uchodźców jemeńskich w Djibouti.
Half of them they are living in refugee camps.
Połowa z nich żyje w obozie dla uchodźców.
And the other refugees they are living in the capital city in the streets, abandoned, isolated.
A pozostała połowa żyje na ulicach stolicy Djibouti, Djibouti City, na ulicach, porzuceni, zapomnieni, pozostawieni samym sobie.
W jaki sposób można im pomóc, na przykład z perspektywy takiego kraju jak Polska?
How can Poland help in such a situation?
So, ja myślę, teraz próbuję mówić po polsku, ja myślę, że każda pomoc jest potrzebna. Przede wszystkim modlitwę, bardzo potrzebujemy, ale też pieniądze, nawet małe. Jeśli są ludzie, którzy chcą pomagać, na przykład oni mogą wysłać SMS Jemen na numer 72052. A to będzie bardzo potrzebne.
Każda złotówka, każde euro robi wielką różnicę. Na przykład Caritas Polska, oprócz współpracy z Caritas Djibouti, nawiązało kontakt z różnymi innymi organizacjami chrześcijańskimi. Jednymi z takich organizacji, które najpierw działają, są luteranie. I właśnie z luteranami był taki jeden pracownik, który bardzo mi się zapadło w pamięci to, co mówił. Mówił właśnie, że to jedno euro to już jest ratunek dla jednej osoby, która na przykład choruje na poważny zespół cukrzycy, tak, i potrzebuje insuliny. Tutaj nie trzeba nic mówić, prawda, tutaj o tej chorobie setkom tysiącom Polaków, którzy, prawda, cierpią również na tą chorobę, że przerwa w braniu insuliny równa się rozwojowi choroby, no i przede wszystkim może doprowadzić do śmierci. A tam jedno euro to już jest właśnie jedna taka porcja insuliny, która może uratować człowiekowi życie. Także, no co prawda, ten przelicznik euro a złotówki to jest, prawda, trochę więcej, bo za SMS-a tutaj o treści Jemen na wspomniany numer 72052 to jest koszt 2,46 zł, ale jak jeżeli wyślemy dwa, to już myślę, że już to będzie blisko już tego jednego euro, znaczy już będzie to euro, kilka eurocentów.
Czy ta pomoc, którą tutaj prowadzi Caritas Djibouti, ona się tylko koncentruje na tych uchodźcach, którzy są na terenie tego kraju, czy jakoś macie również możliwość, żeby w jakikolwiek sposób pomagać ludziom, którzy są w Jemenie?
Are you now correct? Yes, Caritas Djibouti helping the people who are there in Yemen, not the ones who are in Djibouti, but the ones who are still in their country.
So we do have activities implemented in Djibouti, but we wish we could implement other activities in Yemen. We are working on it. We have no Caritas in Yemen, but we are from Djibouti. We are implementing some activities in Yemen.
Także póki nie ma takich możliwości, jak właśnie istnieje ośrodka Caritas Yemen, to robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby szukać takich właśnie kanałów dotarcia, szukamy partnerów na miejscu, którzy tą pomoc od nas bezpośrednio będą otrzymywać, żeby pomagać na miejscu. W tym miejscu również powiem, że Caritas Polska oczywiście też szuka jakby swojego miejsca, gdzie może pomóc w Jemenie, i między innymi z Polską Akcją Humanitarną nawiązaliśmy współpracę, aby pomagać w prowincji Lachicz. To jest taka mała prowincja kontrolowana przez rząd, gdzie wspieramy szkoły, gdzie budujemy latryny, ponieważ to, o czym też się nie mówi, ale co jest poważnym problemem w Jemenie, to są tragiczne warunki sanitarne. Na przykład 2 lata temu mieliśmy do czynienia z epidemią cholery, na którą zachorowało ponad milion osób. Milion osób zachorowało na chorobę, która w normalnych warunkach jest do wyleczenia. ale no, w takich warunkach, jakie tam są, czyli że nie ma lekarzy, ratowników, leków, szpitali, ci ludzie po prostu umierają.
I jak to jest właściwie, jaka jest taka bezpośrednia przyczyna tego konfliktu w Jemenie i czy jest jakakolwiek szansa na to, żeby ten konflikt zakończyć?
How do you see the sources of the conflict? Like, can you see the moment when it started and do you have any hopes that it can finish sooner or later?
As far as we know, what we saw on the field, the war is not going to finish tomorrow. We see more and more people coming from Yemen and in more and more miserable conditions. So we have to get ready to help them. About the political situation, we are not really taking care of it.
Znaczy, może zaczynając od końca, jako Caritas Djibouti patrzymy przede wszystkim na człowieka, więc jakby sam konflikt, same jego źródła, to dla nas jest drugorzędne. Najważniejsze dla nas jest to życie drugiego człowieka. Stąd niestety patrzymy na ten kryzys z wielkim niepokojem, ponieważ nie widać jego końca. Widać, że ludzie z Jemenu pewnie będą nadal szukać pomocy w sąsiednich krajach. W tym momencie dodam od siebie, że uchodźcy, te fale, o których my jak pewnie myślimy w związku z Syrią, prawda, co tutaj widzowie czy słuchacze tutaj mają przed oczami te obrazy, prawda, tych milionów Syryjczyków uciekających za granicę. Tutaj jest zupełnie inna sytuacja. Tutaj Jemen jest jednak w izolacji. Wewnątrz kraju jest ponad 3 miliony uchodźców wewnętrznych, czyli takich, którzy to, co mieli na sobie, po prostu musieli w tym wyjść z domu razem z dziećmi i uciekać. Po prostu bez niczego i teraz się przemieszczają wewnątrz własnego kraju. Także my jako tutaj Caritas Djibouti będziemy robić wszystko, co można, żeby ten konflikt jakoś załagodzić, ale my wiemy, że naszą główną rolą jest walka o dobro drugiego człowieka. No tak jak mówiłem, no konflikt niestety, można jego korzeni szukać już od arabskiej wiosny 2011 roku. Wtedy to właśnie uruchomiły się różne lokalne siły, które no, przede wszystkim na czele z Huti, z szyitami, no, doprowadziło do konfliktu zbrojnego z rządem stolicy. No i cóż, no dzisiaj mamy sytuację taką, gdzie stolica jest rzeczywiście w posiadaniu Huti. Huti są wspierani przez Iran, siły rządowe są wspierane przez Arabię Saudyjską, więc pośrednio pewnie też przez Stany Zjednoczone. To jest o tyle trudny konflikt, że tam nic nie jest oficjalne, dziennikarzy tam nie ma i bardzo ciężko jest ustalić takie fakty, na których możemy stać pewną nogą, także...
A czy tam w ogóle istnieją jakieś struktury państwowe, na przykład jeżeli się próbuje prowadzić jakąś pomoc, na przykład taką przez Caritas, czy jest się do kogokolwiek odwołać na przykład?
A czy na przykład jest taka możliwość, oczywiście tam siły rządowe, o których mówię, to jest jakby rząd, który jeszcze istniał przed 2015 roku. Od tamtego czasu jakby są jakby uwadze, ale niewielkich, szczerze mówiąc, tutaj właśnie przy przeczułkach, niewiele prowincji jakby zostało pod ich kontrolą i wydają jakby, oczywiście jak w tych krajach tamtego regionu, wydaje się jakby zgody na pomoc humanitarną. Zresztą u nas myślę, że w Polsce również byłaby podobna sytuacja, znaczy po prostu nie ma takiego przypadkowego wchodzenia z pomocą, tylko jest to w jakiś sposób rozplanowane. Także Organizacja Narodów Zjednoczonych jest taką organizacją, która jest na miejscu i stara się jakoś konkretyzować tą pomoc. No, nam przychodzi trudno z rejestracją niestety naszej pomocy Caritas Polska tam na miejscu, ponieważ no, jesteśmy jednak chrześcijańską organizacją. Mówimy o krajach stricte muzułmańskich i nawet nie chodzi o to, że nie chcą tej pomocy, tylko po prostu patrzą na nas się z taką delikatną nieufnością. I musimy to zaakceptować, cierpliwie tutaj przekazywać te papiery, które potrzebują, żeby się zarejestrować i wtedy na szerszą skalę pomagać.
Rozumiem, że pan jako dyrektor Caritas Djibouti patrzy przede wszystkim na sytuację w Jemenie, ale czy w tych krajach sąsiednich, które też Djibouti sąsiadują, takich jak Etiopia, Somalia, Erytrea, czy tam też są jakieś takie sytuacje, które wymagają pomocy humanitarnej?
Now your situation is that you are looking of course mostly at Yemenis, but you said before that it's a very difficult region. There's Somalia, Ethiopia, Eritrea. Do you see, how is the work done there in your clinic? Like, do you have any guests from the other countries from this region?
Most of our beneficiaries are migrants, especially coming from countries where the situation is a disaster, especially Somalia. We have many people from there, which are not refugees. We are simple, non-regular migrants and who are looking for some help.
W naszym ośrodku, w klinice, którą się właśnie tutaj zajmujemy, nie tyle uchodźcami, po prostu ludźmi, którzy szukają szans życia, Zajmujemy się właśnie ludźmi ze wspomnianych krajów, właśnie z Somalii, właśnie z Erytrei, Etiopii, gdzie warunki życia czy brak na przykład takiego rządu w Somalii no, nie pozwala na prowadzenie normalnego życia. Każdy, prawda, chce jednak dobra dla swojej rodziny, chce żyć w stabilnym państwie i szukają swoich szans, między innymi w Dżibuti, które to jest, jak wspomnieliśmy, mały kraj, to tylko 900 tysięcy ludzi tam mieszka i tutaj widziałem właśnie tutaj w ośrodku tutaj prowadzone przez Caritas Djibouti, że przychodzą ludzie zewsząd. Są sieroty z Etiopii, są dzieci z ulicy, z Somalii. Organizacja tutaj Caritas Djibouti jest otwarta po prostu dla wszystkich, bez względu na religię, bez względu na to, skąd pochodzą.
A skąd pan zaczął, a dlaczego akurat w Afryce pan zaczął pracować i skąd pan zna język polski?
Po prostu, bo moja żona jest Polką z Katowic i też mam dwie córki, które są oczywiście Polką. I no, teraz po angielsku, bo boję się, że ludzie nie będą rozumieć. At the beginning I was an international lawyer.
Na początku tutaj Francisco zaczął swoją karierę zawodową jako prawnik międzynarodowy.
And then I decided to give a few years of my life with the church for the poor abroad.
I w pewnym momencie zdecydowałem, że poświęcę te kilka lat mojego życia dla organizacji chrześcijańskich i pracy na rzecz ubogich.
Especially in such countries where nobody wants to go, such Djibouti or Somalia.
No i podjąłem decyzję, że pojadę do krajów, gdzie po prostu nikt nie chce się wybrać, do właśnie takich krajów jak Somalia, jak Djibouti.
To jeszcze raz na zakończenie w takim razie powiedzmy, żeby słuchacze usłyszeli, w jaki sposób, jeżeli ktoś by chciał i mógł pomóc ludziom, którzy w Jemenie są ofiarami wojny, którzy są uchodźcami w tym obozie w Djibouti, co można zrobić w Polsce? Jeszcze raz powiedzmy.
To w Polsce można oczywiście wesprzeć Caritas Polska, która swoją pomoc przekazuje bezpośrednio tutaj do Caritas Djibouti. Jeżeli teraz słuchacze mają telefony przy sobie, to można wystukać numer SMS-a 72052 na o treści Jemen, to jest koszt 2,46 z VAT-em, ale jeżeli chcą jakieś większe sumy przekazać, to na stronie internetowej Caritas Polska jest podany numer konta i trzeba dopisać tylko tytuł przelewu Jemen. I każda kwota w tym wypadku no, ratuje życie.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Maurycy Pieńkowski, Caritas Polska, i pan Francesco Martiali, dyrektor z Caritas Djibouti, byli gośćmi Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy serdecznie.
Jest godzina 9:01 i znów czas na przegląd prasy.
Trzecia godzina Poranka Wnet. Trzecia godzina Poranka Wnet.
Na przegląd prasy.
A taki przegląd najlepiej zacząć od czegoś mocnego. No to proszę bardzo, nad Ziemią wybuchła asteroida. Ten wybuch był 10 razy mocniejszy niż eksplozja bomby atomowej nad Hiroshimą, a do tego doszło 18 grudnia zeszłego roku. Dlaczego o tym nie wiedzieliśmy? No dlatego, że bomba, czy ta asteroida wybuchła na wysokości 25 kilometrów nad Morzem Barentsa i odłamy skał wpadły do morza, no ale informują o tym amerykańscy astronomowie i przypominają, że powstaje system badania tego typu zjawisk, by nic na nas nagle nie spadło, bo tego typu wydarzenia dzieją się bez ostrzeżenia. No to skoro mamy wybuchową informację, to teraz napięcie będzie tylko rosło. Czeka nas odsłona kolejna akcji informacyjnej dotyczącej Piątki Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj premier Mateusz Morawiecki przypomni propozycje programowe rządzącej partii przedstawione na konwencji w lutym przez Jarosława Kaczyńskiego i są to rozszerzenie na każde dziecko do 18 roku życia rządowego programu Rodzina 500+. Nastąpi to 1 lipca. Zniesienie podatku PIT dla pracowników do 26 roku życia. 13 emerytura dla emerytów w wysokości 11 1100 zł wypłacona w maju, obniżenie kosztów pracy, a także obniżenie przywrócenie zlikwidowanych połączeń autobusowych, głównie na wsiach i w małych miastach. Na ten temat jest już gotowa ustawa. Koszt programów szacowany jest od 30 do 40 miliardów złotych. Cały budżet państwa w tym roku to około 400 miliardów, czyli dochody rzędu 387,6 miliardów złotych, a wydatki 416 miliardów 100 milionów złotych. Deficyt zapisany w budżecie to 28,5 miliarda, więc najprawdopodobniej w związku z rosnącymi wydatkami trzeba będzie znowelizować budżet. Tematem dnia są również postulaty Związku Nauczycielstwa Polskiego, który domaga się 1000 złotych podwyżki dla nauczycieli. W tej chwili trwa referendum strajkowe, które zakończy się 25 marca, zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Jeśli głosujący zdecydują się na strajk, rozpocznie się on 8 kwietnia. Oznacza to, że jego termin może się zbiec z zaplanowanymi na kwiecień egzaminami zewnętrznymi. 10, 11 i 12 kwietnia mamy egzamin gimnazjalny, 15, 16, 17 egzamin ósmoklasistów, a 6 maja rozpoczynają się matury. I w tym czasie Sławomir Broniarz, szef Związku Nauczycielstwa Polskiego, zapowiada, że nauczyciele strajkujący mogą między innymi zablokować promocję uczniów do kolejnych klas i szkół. Co prawda pan Broniarz wycofał się wczoraj, przepraszając uczniów i rodziców, jednak samej istoty zjawiska nie odwołał, twierdząc, że strajk musi mieć konsekwencje. Ministerstwo Edukacji Narodowej uznało te pogróżki za działanie wyjątkowo nieodpowiedzialne, dla którego nie ma usprawiedliwienia. A poparcie dla postulatów ZNP wyraził dziś Grzegorz Schetyna, który po zwycięskich wyborach parlamentarnych obiecuje znaleźć w budżecie dodatkowe 1000 złotych dla każdego nauczyciela. Dziś mija 5 lat od czasu, gdy prezydent Federacji Rosyjskiej podpisał dekret o uznaniu niepodległości i suwerenności Krymu. Na tej podstawie Półwysep został oderwany od Ukrainy i przyłączony do Federacji Rosyjskiej, a działania Rosji poparły takie potęgi międzynarodowej polityki jak Syria, Korea Północna, Armenia, Serbia i Afganistan. Przeciwko wystąpiła m.in. Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Japonia, które nałożyły na Rosję sankcje za pogwałcenie suwerenności i terytorialnej integracji Ukrainy, a także destabilizację sytuacji w ukraińskich regionach. Na łamach Rzeczpospolitej możemy znaleźć dzisiaj tekst Łukasza Adamskiego, Wojciecha Konończuka na temat powołania Polskiego Instytutu Historycznego w Kijowie. Taka placówka dotąd nie powstała, mimo że postulował jej powołanie jeszcze Jerzy Giedroyć. Jak zauważają autorzy, wizyty polskich dziennikarzy na wschodzie sponsorują, tutaj wielokropek, niemieckie fundacje. A czym dla Polski ma być Ukraina za 25 lat, pytają się autorzy. Optymalnie politycznym sojusznikiem w możliwie szerokim spektrum spraw, zakotwiczonym w strukturach NATO i Unii Europejskiej, względnie w innych sojuszach, w których Rzeczpospolita będzie uczestnikiem. Krajem, w którym polskie firmy będą mocno obecne ze strony, a obie strony będą dla siebie kluczowymi partnerami handlowymi. Kultura polska będzie rozpowszechniona państwem, które odzyska okupowane przez Rosję tereny, Krym i część Donbasu. No ale do osiągnięcia takiego celu jeszcze, jak państwo doskonale wiecie, chociażby z audycji Radia Wnet, daleko. Przypominamy jeszcze spojrzenie na historię. 18 marca 1921 roku doszło do podpisania traktatu pokojowego Rzeczpospolitej z Rosją Sowiecką, a Polska w tym traktacie zrzekła się na zawsze. Rosja zrzekła się na zawsze pretensji do ziem znajdujących się na zachód od ustalonej granicy polsko-rosyjskiej. Polska zaś wycofała swoje wojska z terenów na wschód od tej granicy, no i wówczas oddaliśmy Sowietom Mińsk Litewski, czyli dzisiejszą stolicę Republiki Białoruś. Co to oznaczało dla mieszkających tam Polaków, można przeczytać w powieści Nadberezyńcy Floriana Czarnyszewicza. Jeszcze jeśli chodzi o sprawy wschodnie, warto wspomnieć, że z Huty Stalowa Wola do Sulechowa nad zachodnią granicą Polski pojechało 8 haubic Krab oraz wozy towarzyszące. Wejdą one na wyposażenie 5. Lubuskiego Pułku Artylerii. Ten pułk kontynuuje tradycję artylerzystów z Kamieńca Podolskiego, tak przynajmniej twierdzi, i tam są nazwiska pułkowników, dowódców oraz twórców tej potężnej reduty Rzeczpospolitej, finansowanej nie tylko przez państwo polskie, ale również przez papieża jako zapora przeciwko islamowi. Ta dostawa broni jest realizacją umowy podpisanej w grudniu 2016 roku. Ówczesny minister obrony Antoni Macierewicz przeznaczył na produkcję 120 armatohaubic Krab 4,5 miliarda złotych i jak dotąd było to największe jednorazowe zamówienie złożone w rodzimej zbrojeniówce. Te armaty powstają w produkcji seryjnej. A jeszcze na koniec serwisu kilka informacji, które Państwu tutaj przedstawimy. Czekamy na rozwiązanie kwestii Brexitu, ale nie wiemy, jak to się skończy. Firma Dino, to sieć supermarketów polskich, informuje o zwiększaniu liczby placówek i zyskach. W zeszłym roku osiągnęła 300 milionów złotych zysku, a w efekcie na koniec roku 2019 będzie miała 1200 marketów. Trzymamy kciuki, bo to jednak polska firma. I Warszawa na Placu Bankowym, demonstracja Centrum Życia i Rodziny, która będzie protestować przeciwko indoktrynacji dzieci i młodzieży przez aktywistów homoseksualnych i seks-edukatorów, deptaniu prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, finansowaniu organizacji lesbijek, gejów, biseksualistów, transwestytów i queerów ze środków publicznych. Demonstracja pod hasłem Chcemy normalnej szkoły zaczyna się przed Pałacem Prezydenta Warszawy, to jest na Placu Bankowym o 16.
Aleksander Wierzyński, proszę Państwa, w bojowym nastroju. Jest godzina 9.10, a redaktor Aleksander Wierzyński wróci do studia w samo południe. To jest trzecia godzina Poranka Wnet.